Narysuj mi to wszystko, syneczku, rzekł. Na ustach Andrei zaigrał leciutki uśmieszek. Wziął pióro i zaczął rysować. Dom, jak ci powiedziałem, stoi w ogrodzie, ale z frontu jest dziedziniec. Tak to wygląda. I Andrea naszkicował plan ogrodu, dziedzińca i domu.
Mury wysokie?
Nie wyższe niż na 10 łokci.
Co za nieostrożność, zgorszył się Kaderus.
Na dziedzińcu skrzynki z drzewkami pomarańczowymi, trawniki, klomby.
A nie ma tam paści na wilki?
Nie.
Gdzie stajnie?
Po obu stronach bramy, o tu. I Andrea rysował dalej.
Ciekaw jestem parteru, oznajmił Kaderus.
Na parterze jadalnia, dwa salony, sala bilardowa, vestibule, a z niego schody, tu paradne, a tu dla służby.
A okna?
Wspaniałe. Piękne i takie szerokie, że człowiek, zaręczam ci, człowiek wysoki, przejdzie z łatwością, usunąwszy jedną szybę.
Po cóż u diabła takie wspaniałe okna?
Nie słyszałeś o zbytku?
A okiennice?
Są, ale nikt nigdy ich nie zamyka. Hrabia Monte Cristo to oryginał. Lubi spoglądać w niebo, nawet nocą.
A gdzie sypia służba?
W osobnym domku, ale wyobraź sobie, tu, w tym pięknym budyneczku, przypominającym wozownię, na prawo od wejścia, trzymają drabiny. Na piętrze są pokoje dla służby, w każdym pokoju dzwonek. Dzwonki te łączą się z dzwonkami pałacu.
A niech to diabli są dzwonki.
Co takiego?
Nic. Tak sobie pomyślałem, że założenie tych dzwonków musiało kosztować słono. I na cóż im one?
Dawniej był pies, pilnował nocą podwórz, ale teraz zawieźli go do Otil. Znasz przecie ten dom.
Tak.
A ja mówiłem i to nawet wczoraj. To nieostrożnie ze strony pana hrabiego, bo do Otil zapiera pan służbę i dom zostaje bez opieki. No to co? Zapytał. Bo jeszcze któregoś dnia okradną pana.
A on co na to?
Pytasz, co odpowiedział?
Tak.
Że choćby go nawet okradli, to cóż to mu szkodzi?
A nie ma tam jakiego kantorka z mechanizmem?
Nie rozumiem, o co ci chodzi.
No jest w takim kantorku pułapka, która przytrzymuje złodzieja za ręce, a tymczasem pozytywka zaczyna grać. Widziałem to na ostatniej wystawie.
Stoi tam zwyczajny kantorek machoniowy, a i klucz jest zawsze na wierzchu.
I nie okradają hrabiego?
Nie, służba jest mu oddana całą duszą.
Chyba są w tym kantorku pieniądze, co?
Możliwe, ale nie wiem właściwie, co tam jest.
A gdzież ten kantorek?
Na pierwszym piętrze.
Narysujesz mi, kochanku, plan pierwszego piętra, jakieś narysował plan parteru?
Nic łatwiejszego. I Andrea wziął pióro. Na pierwszym, o widzisz, tu przedpokój, tu salon, a na prawo od salonu biblioteka i gabinet. Na lewo od salonu sypialnia i gotowalnia. W gotowalni stoi ów znakomity kantorek.
A jak z oknem gotowalni?
Są dwa, tu i tu. I Andrea narysował dwa okna. Gotowalnia mieszcząca się w rogu stanowiła na planie prostokąt mniejszy, przyległy do prostokąta większego, sypialni. Kaderus rozmarzył się.
A często oni wyjeżdżają do Otil?
Zapytał. Dwa albo i trzy razy na tydzień. Jutro na przykład hrabia spędzi tam cały dzień i zanocuje.
Jesteś pewien?
Zaprosił mnie do Otil na obiad.
A niech go, to mu się żyje. Dom w mieście, dom na wsi.
A widzisz, co to znaczy być bogatym.
Pojedziesz na ten obiad?
Może.
A kiedy tam jesteś na obiedzie, zostajesz i na noc?
Jeśli mi się tylko spodoba. Jestem u hrabiego jak u siebie w domu. Kaderus przeszył młodzieńca wzrokiem, jak gdyby chciał wydrzeć mu prawdę utajoną na dnie serca. Lecz Andrea dobył z kieszeni pudełko cygar, wybrał Hawanę, zapalił spokojnie i ją z miną wytrawnego palacza puszczać kłęby dymu. — Kiedy chciałbyś otrzymać te 500 franków? — zapytał.
— Zaraz, jeśli masz je przy sobie.
Andrea wyciągnął z kieszeni 25 ludwików.
— Złoto? — powiedział Kaderus. — O nie, ślicznie dziękuję. — Cóż to, gardzisz złotem? — Przeciwnie, szacuję je wysoko, ale go nie chcę.
— Toś głupi. Zmieniwszy je, zarobisz po 5 su na sztuce.
A właśnie, pójdę do kantoru wymiany, po czym jego właściciel każe śledzić miłego pana Kaderus. Wsadzą mnie do ule i będę musiał wyśpiewać, co to za dzierżawcy płacą mi złotem. Nie, synku, bez kawałów. Dawaj, srebrniaki, z wizerunkiem monarchy. 5 frankówki każdy mieć może.
Rozumiesz przecie, że nie mam przy sobie 105 frankówek. Musiałbym wziąć tragarza.
No to zostawisz mi pieniążki u portiera, miły człowiek, wstąpię po nie.
Dziś?
Nie, jutro, dziś nie mam czasu.
Niech będzie jutro, zostawię ci gotówkę wyjeżdżając do Otil.
A nie zawiedziesz mnie?
Ależ skąd?
Bo chciałbym dziś nająć służącą, rozumiesz?
Najmij, ale i na tym koniec, nie będziesz już mi się naprzykrzał, prawda?
Oczywiście. Kaderus zachmurzył się tak bardzo, iż Andrea zląkł się, co jeszcze wyniknie z owej odmiany. Udając tedy, że nic nie spostrzegł, poweselał jeszcze bardziej i jął okazywać coraz większą beztroskę. — Cóżeś taki wesolutki? — zagadnął Kaderus. — Myślałby kto, żeś już wziął tę swoją schedę.
— W tym sęgrze jeszcze nie, ale kiedy będę miał ją w ręku, to co wtedy?
— To, że będę pamiętał o przyjaciołach.
Nie powiem ci więcej.
— No tak, masz przecie wyborną pamięć.
— Co ty mówisz?
— A ja myślałem, że zechcesz na mnie nałożyć okup. — Gadanie, chcę ci dać tylko przyjacielską radę.
— Jakąż to?
— Żebyś zostawił tutaj ten diament, który masz na palcu. Chcesz, żeby nas złapali? Chcesz, żebyśmy obaj wpadli przez takie głupstwo?
— O co ci chodzi?
— Kładziesz liberię, przebierasz się za lokaja i zostawiasz na palcu diament wart do 5000 franków?
— Do diabła nie pomyliłeś się.
— Powinieneś być taksatorem. Znam się tylko na diamentach. Miałem kiedyś jedną sztukę.
Chwal się, chwal. I Andrea, zamiast rozzłościć się o nowy szantaż, czego lękał się Kaderus, podał mu uprzejmie pierścionek. Kaderus przyjrzał się diamentowi tak uważnie, iż Andrea domyślił się od razu, że badacze kanty szlifu zachowały powinną ostrość.
Fałszywy, oznajmił Kaderus.
Nie żartowałbyś.
No nie gniewaj się, możemy sprawdzić.
Kaderus podszedł do okna i pociągnął diamentem po szybie. Szkło zazgrzytało.
— Przyznaję — powiedział Kaderus, wkładając pierścionek na mały palec. — Omyliłem się. Ale ci złodzieje jubilerzy tak świetnie teraz fałszują klejnoty, że nie warto ich okradać. Jeszcze jedna sparaliżowana gałąź przemysłu.
— A zatem — spytał Andrea — czy to już wszystko, czy chciałbyś czegoś więcej? Może podoba ci się moja kurtka, może kaszkiet? No, nie krępujże się.
Nie, jestem w gruncie rzeczy dobrym kolegą. Nie będę zatrzymywał cię dłużej i postaram się wyleczyć ze swoich ambicji.
Pamiętaj tylko, że gdybyś popróbował sprzedać diament, mogłoby cię spotkać to samo, co przy wymianie złota.
Nie sprzedam, bądź spokojny.
Będę spokojny, ale chyba dopiero pojutrze, pomyślał młodzieniec.
Masz nic po nim szczęście, ozwał się Kaderus. Wracasz do swojej służby, koni, karet, narzeczonej.
Ano tak.
Spodziewam się, że dasz mi ładny prezent ślubny w tym dniu, kiedy poprowadzisz do ołtarza córkę mojego przyjaciela Danglarsa, co?
Mówiłem ci, żeś to sobie ubrdał i basta.
Ile posagu?
Zrozum wreszcie, milionik.
Andrea wzruszył ramionami. Niech będzie milionik. I tak nigdy nie nastarczysz na moje potrzeby, oświadczył Kaderus.
Miła perspektywa.
Nie złościłbyś się, powiedział Kaderus i wybuchnął rubasznym śmiechem. Zaczekaj, wyprowadzę cię.
Możesz się nie fatygować.
Muszę. Czemuż to? Bo przy drzwiach jest taki sobie sekrecik. Uważałem za stosowne zabezpieczyć je dobrze. Zamek firmy Huret i Fichet, udoskonalony przez Kacpra Kaderusa. Zmajstruję ci podobny, kiedy zostaniesz kapitalistą.
Dziękuję. Zawiadomię cię na tydzień wcześniej. Rozstali się. Kaderus odczekał na schodach, póki Andrea nie zniknął za bramą. Wtedy wrócił czym prędzej, zamknął starannie drzwi i niczym wytrawny architekt jął studiować plan, który narysował był Andrea.
— Kochany Benedetto
— rzekł do siebie.
— Nie obrazisz się chyba, jeśli otrzymasz krociowy spadek. Tego zaś, kto przyspieszy tę chwilę, nie nazwiesz najgorszym z pomiędzy przyjaciół.